Zmotoryzowani.
Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem, audycja Zmotoryzowani, w studiu Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Dzień dobry, panie Jerzy.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I dalej jeździmy komunikacją zbiorową, tak do 56 roku, od zakończenia II wojny światowej. Oczywiście w Polsce, wstępnie jak był dwa tygodnie temu, tydzień temu mówiliśmy o trolejbusach. Obiecaliśmy, że powiemy na początek tego odcinka o metrze. No bo tak się chwalimy, mamy w Warszawie dwie linie metra, niepełne dwie, rozbudowują się teraz. Nowy prezydent, pan Trzaskowski, zapowiedział już, że będzie rozbudowa trzeciej linii metra, a to się okazuje, że przecież my połowę jednej linii metra to już mieliśmy dawno, dawno temu przecież.
Nie, było w innym miejscu przede wszystkim, także właściwie zaczęliśmy kopać od w 83 roku, jak zaczęło się kopanie metra, czy czwartym, już nie pamiętam dokładnie, no to kopaliśmy od zera, bo wtedy postanowiono, że metro będzie biegło od Kabatów. Natomiast wcześniej były trochę inne plany. Pamiętajmy o tym, że plany zbudowania metra istniały już przed wojną i te pierwsze wiercenia na placu Wilsona, na przykład takie zdjęcie jest zachowane, gdzie są pierwsze wiercenia. Natomiast w latach 50. uznano, że u nas też będzie wzorem metra radzieckiego, prawda, też będzie zbudowane metro, z tym, że postawiono jeden warunek, że ma to być metro głębokie. Chodziło oczywiście o zbudowanie metra, ale jednocześnie schronu przeciwbombowego, takiego schronu, który wytrzymałby najcięższe naloty. Zatem musiało to być metro głębokie. I z tym metrem głębokim w Warszawie okazało się trochę trudno, bowiem te nasze warunki geologiczne nie do końca sprzyjają. Teraz mamy metro dość płytkie. Owszem, tam pod Nowym Światem jest gdzieś tam, ale ono musi zejść głęboko, bo musi podejść pod Wisłę, prawda? No to tamta rzeczywiście stacja Nowy Świat jest bardzo głęboką stacją. Natomiast tak ogólnie nasze metro jest stosunkowo płytkie. A to, co planowano w latach 50. miało być bardzo głęboko pod ziemią i te wszystkie kurzawki. Z tym, że tak, zwalono, że kurzawka, że gleba i tak dalej i że nigdy nie powiedziano przestajemy, kończymy, rezygnujemy z metra, tylko powiedziano wstrzymujemy budowę metra. To metro nigdy nie zostało tak, że w 83 roku my nie zaczęliśmy budować, tylko wróciliśmy do pracy,
do koncepcji, do pracy,
tylko że inna trasa miała być. W rzeczywistości chodziło o co innego, proszę państwa, zwyczajnie nie byliśmy w stanie finansowo tego pokonać. Okazało się, że budowa nowych linii tramwajowych, przedłużanie linii autobusowych jest tańsze, znacznie tańsze i koszt jaki, bo naprawdę, proszę mi wierzyć, koszt budowania metra jest bardzo wysoki, jest wysoki do dzisiaj, a szczególnie w tej chwili na takim poziomie, jakim budujemy, gdzieś tam kiedyś porównywano, że w Bułgarii zbudowano szybciej. Proszę państwa, jeżeli państwo jesteście zainteresowani, obejrzyjcie sobie nawet w internecie, jak wygląda metro bułgarskie w Sofii,
a
jak wygląda metro polskie. To jest zupełnie tak. Takie metro, to gdybyśmy takie metro budowali, to już mielibyśmy nie dwie, tylko sześć linii albo i siedem. To jest tuba po prostu, rura, która w większości biegnie na ziemi, zasłonięta. To takiego metra to ja nie chcę, proszę państwa. Natomiast nasze metro, ja różnymi metrami jeździłem, dość dużo po świecie podróżuję i z dumą mogę powiedzieć, z dumą, że to metro, które my dzisiaj mamy, jest metrem bardzo ładnym, sprawnym, na najwyższym światowym poziomie i takie miasta jak Paryż, Nowy Jork, Berlin mogą nam zwyczajnie zazdrościć. Londyn mogą, nie linii, bo mamy mało tych linii, ale samego wyglądu tego metra i sposobu funkcjonowania.
No, ale trzeba powiedzieć, że tam były lata temu robione
oczywiście,
te linie metra, więc
tutaj
ta nowa technologia, którą my trafiliśmy...
Londyn miał, zdaje się, w 1864, więc to
i nikt tego wcale wtedy metrem nie
nazywał. Ja tego nie neguję.
Więc to prawda, ale Londyn chyba w Londynie jako pierwsza linia...
Tak, pierwsza. A w Europie pierwsza na kontynencie stałem chyba w Budapeszcie.
W Budapeszcie. Jeździłem tą pierwszą linią. Dość ciekawe. Teraz też mają nowe linie, no ale wracamy do kosztów
ekonomicznych
zaprzestaliśmy. No to tramwaje. Jeżeli
tak,
nie w tą,
tramwaje
no to
musieliśmy jak najszybciej budować, dlatego że warszawiacy byli przyzwyczajeni do linii tramwajowych. Przecież, tak jak powiedziałem, przed wojną tramwaje główny ciężar wożenia ludzi na siebie przejęły. W czasie wojny tramwaje też jeździły, a autobusy Niemcy zlikwidowali. Nie na samym początku wojny, ale dość szybko. Wobec tego tramwaje były jedynym środkiem transportu plus ryksze, prawda? Natomiast po wojnie... Pamiętajmy o tym, że w sierpniu 1944 roku w lewej Warszawie toczyły się walki Powstania Warszawskiego, ale prawa już była wolna. I to się natychmiast zaczęło. Przecież natychmiast doprowadzono do jako takiego ładu Kawęczyńską, tę stację tramwajową, która istnieje do dzisiaj. Tak. I te tramwaje ruszyły na Pradze, stąd te numery 1, 2, 3, proszę zwrócić uwagę,
właśnie,
że do dzisiaj te najstarsze numery, wszystkie najstarsze numery jeżdżą przez Pragę.
Szóstka, trójka.
Tak jest. Piątka jeszcze kiedyś była, też jeździła, a potem następne jest siódemka, ósemka, dziewiątka, które jeździły na Ochotę, bo to była pierwsza linia otwarta na lewej Warszawie. Zatem to jest ta tradycja jeszcze do dzisiaj, linii tuż powojennych. W sierpniu 1944 roku odgruzowywano te tory Warszawy. Tam ludzie pracowali za bochenek chleba. To było takie tempo, jak Niemcy budowali autostradę w 30-tych latach. Tak tutaj ludzie, był ten entuzjazm, zapał. Dlaczego? Właśnie to, co już podkreślałem chyba w zeszłym odcinku. Ludzie się cieszyli, bo to tak wyglądało. No rzeczywiście w pewnym sensie tak było, że naród nie dba tylko o własne kieszenie, ale dba o tego szarego człowieka, któremu chce pomóc dostać się do pracy, bądź do cioci na imieniny. Dbano, żeby ten transport publiczny się rozwijał. I rzeczywiście te tramwaje odbudowywano. Przecież pierwszy tramwaj został złożony z kilkunastu innych. Mm-hmm. To były te barykady posierpniowej Warszawy do to lewej Warszawy, ale po prawej stronie też te tramwaje były zniszczone. Tak więc robiono w ten sposób, że te tramwaje składano z kilku innych, a wybrakowane służyły jako doczepiane wagony, czyli te drugie wagony. Tak to wyglądało. Poza tym jeszcze jedna sprawa. Zdecydowaliśmy się wtedy na zmianę torów kolejowych, tramwajowych z norm radzieckich, tych rosyjskich, przepraszam, nie radzieckich, rosyjskich jeszcze przed XIX wieku, 1435 mm na 1525 mm. Doszło do tego, że te linie tramwajowe w pewnym momencie były i takie, i takie.
Czyli nie pasowały do siebie.
Nie pasowały do siebie. Tramwaje jeździły wahadłowo, były punkty przesiadkowe. Dopiero w 1950 roku uporano się z tym. Do 50 roku obowiązywały w Warszawie dwie normy szyn tramwajowych. I to był właśnie ten problem. Ale tak czy inaczej, pierwszy tramwaj już ruszył w czerwcu 1945 roku na linii Kawęczyńska-Wiatraczna. Czyli jeszcze jesteśmy w tej Pradze, ale zaraz potem we wrześniu 1945 roku ruszyła lewa strona i pierwsze odgruzowano, udało się odgruzować, pierwsza linia tramwajowa była od Grójeckiej przy Opaczewskiej, ale nie w kierunku centrum, tylko w kierunku Okęcia, bo tam było łatwiej odgruzować. Po prostu tam było mniej tego wszystkiego i szybciej z tym poszło. Ale za miesiąc już poszła linia do Placu Starynkiewicza, i do Placu Zbawiciela. Do Placu Starynkiewicza mówię tylko dlatego, bo tam dalej było to potwornie zagruzowane, a przez most, przez Wisłę jeszcze nie dało się przejść, bo to był rok 45. Jeszcze nie mieliśmy mostu, po którym mogłyby jeździć tramwaje. Był prowizoryczny drewniany most. Natomiast pierwszy most, taki solidny, został oddany 22 lipca 1946 roku. Był to most Poniatowskiego, stojący do dzisiaj. I wtedy właściwie połączyła się...
Trochę inaczej też wyglądał wtedy jak dzisiaj.
No tak, bo inne normy musiał spełniać. Oczywiście,
pamiętać o tym.
Jak najbardziej. I wtedy połączyły się tramwaje lewobrzeżnej z tramwają prawobrzeżną. Mieliśmy wtedy dużo wagonów przedwojennych, jest część, niewiele polskich, ale dużo wagonów przedwojennych z Berlina. Dostaliśmy w ramach jakichś, nie wiem, rekompensaty i dużo też zamawialiśmy nowych wagonów z Berlina. Tak czy inaczej, pod koniec 1946 roku było już odgruzowanych 150 kilometrów linii torów. Także to jest dość sporo, z tym, że podzielić to należy przez dwa, dlatego że te tory były w jedną i w drugą stronę.
No i różnego rodzaju były.
Tak, w 1949 roku było 13 linii tramwajowych, już 170 kilometrów. W lipcu 22, zawsze to w tamtych czasach, ten 22 lipca 1950 roku za sterami tramwaju usiadła pierwsza kobieta. To była sensacja. Właściwie dwie kobiety. Mówiono o nich dwie panie G. To była sensacja, proszę państwa. Kobiety za sterami tramwaju. Przed wojną tego nie spotykano. To była większa sensacja niż dzisiaj, tam 10 czy 12 lat temu, jak pierwsze kobiety pojawiły się za kierownicą autobusów. Wtedy naprawdę pokazywało się, że emancypacja idzie pełną parą i ten ustrój socjalistyczny jest dla każdego.
No tak, myślano o tym. Panie Jerzy, zostało nam jeszcze kilka minut, co prawda. Chciałbym, żebyśmy trochę powiedzieli nie tylko o Warszawie, ale też o innych miastach. Czy to tam też prężnie szło? No bo w Warszawie to wiadomo, stolica.
Tak, jeśli chodzi o tramwaje, bardzo prężnie szło. Mhm. Był powszechny, bardzo, tutaj warto powiedzieć o tych pierwszych tramwajach, jak one w ogóle wyglądały, bo one jeździły nie tylko w Warszawie, jeździły w różnych innych miastach. Były produkowane w Gliwicach, były produkowane w Sanoku. Pierwsze tramwaje przecież produkowano w Sanoku. O sanockiej fabryce to jeszcze będzie okazja opowiedzieć, jak będziemy mówili o autobusach. Natomiast, ponieważ to była fabryka wagonów, więc po wojnie oni produkowali na początku, znowu kontynuowali pracę wagonów i produkowali też pierwszy tramwaj N, który też był produkowany w Gliwicach niemalże równolegle, z serii N. Te tramwaje z Sanoka przecież brały udział w otwarciu trasy WZ w 1949 roku. Tramwaj N był wytwarzany od 1948 roku do 1956 i właśnie nie w Gliwicach, ja mówię w Chorzowie oczywiście, w Konstalu w Chorzowie. Robiono go w większej części w Konstalu w Chorzowie, ale właśnie robiono też w Sanoku. I on był wzorowany na dwóch tramwajach. Na niemieckim tramwaju, który zaprojektowano w czasie wojny. Zatem był to tramwaj o dość prostej konstrukcji i taki, żeby mogli go robić robotnicy przymusowi, czyli niewykształceni pracownicy i z bardzo dużymi, szerokimi drzwiami. Chodziło o to, żeby w razie nalotu bardzo szybko można było z tego tramwaju wyskoczyć. Ale wzorowano też się na tramwaju przedwojennym polskim, Sanok SN1, który to tramwaj był produkowany aż od 1912 roku, czyli już dość sędziwy, aczkolwiek później były jego unowocześniane wersje. I to był właśnie taki standardowy tramwaj w tamtym czasie. Miał dwa pokłady. Na początku te tramwaje były dzielone. One miały, przed wojną, one miały klasę pierwszą, klasę drugą, potem to zlikwidowano. Miały tylko jeden pokład.
I klasę pierwszą, klasę drugą?
Tak, w tramwajach jeździły, nie we wszystkich miastach, ale w wielu miastach tramwaje jeździły z klasą pierwszą, szczególnie w Galicji.
Jakiś mniejszego stopnia dyrektor mógł sobie tamtędy jeździć.
Bilety były
drogie.
Oczywiście, bo były miękkie siedzenia i twarde siedzenia. Tak więc to tak wyglądało. Te tramwaje na początku były dwukierunkowe. Co to znaczy? Że one miały drzwi po jednej i po drugiej stronie, bo mogły, nie potrzebowały pętli do zawrócenia, tylko po prostu motorniczy musiał się zawrócić, czyli przejść na drugą stronę. Drzwi, tak jak powiedziałem, były przesuwane ręcznie, co ułatwiało właśnie powstawanie tych winogron. Potem zamontowano drzwi z silnikami i jako ciekawostkę mogę Państwu powiedzieć, że to były silniki od wiertarek, które działały we wszystkich warszawskich tramwajach.
Ale to tak na korbkę to było, czy guzikiem się wciskało?
Motorniczy już wciskał motorniczy. To już wtedy wciskał motorniczy. Z tym, że bardzo długo tramwaje nie posiadały dwóch elementów, które dzisiaj nam się wydają niezbędne. Mianowicie nie posiadały kierunkowskazów tramwaje w tamtych czasach, w latach 40. i nie posiadały świateł stop. Dlatego też do dzisiaj utarło się, że wszędzie na każdych skrzyżowaniach tramwaj ma pierwszeństwo, bo nie wiadomo, gdzie on pojedzie. To lepiej go zawsze przepuścić.
Silnik... To motorniczy nie musiał ręką w jedną stronę?
Nie, nie musiał, w drugą by nie sięgnął. No silniki, to były dwa silniki o mocy 60 koni mechanicznych, elektryczne, które każdy napędzał inną oś, czyli napęd był na dwie osie w tramwajach. Z tym, że to były silniki wolnoobrotowe. One rozwijały, no prędkość to mogły nawet większą rozwinąć, ale jeździły do 45 km na godzinę. Ale ponieważ silniki były wolnoobrotowe, to był ten taki charakterystyczny dźwięk. Nie wiem, jak Państwo oglądacie filmy z czasów wojny, czy bezpośrednio powojenne. Te tramwaje były strasznie głośne i miały taki bardzo niski, buczący dźwięk pracy. Dzisiaj mamy taki wysoki, bo są po prostu inne silniki. No w każdym bądź razie ten tramwaj N był bardzo popularny. Na jego bazie budowano potem następne tramwaje i dopiero w 1962 roku weszły te parówki, z którymi niedawno Warszawa się pożegnała. Natomiast tramwaje N w niektórych miastach jeździły jeszcze całe lata 70.
Iskrzyło?
Pewnie, że iskrzyło.
Teraz jakoś tak już nie iskrzy, prawda? Inna
jakoś mniej, rzeczywiście. Ma pan rację, panie Krzysztofie.
W zimie to można
tak,
jeszcze
ale
jak tam...
Ale rzeczywiście nie iskrzy, tak.
A kiedyś, ja jeszcze pamiętam...
Tak, no inny sposób jest przejeżdżania przez zwrotnicę. Inny. Ja się co prawda tym specjalnie nie zajmuję, nie jestem tutaj fachowcem, ale wiem, że jak czasami przypatruje się motorniczy, inaczej dzisiaj zmieniają zwrotnicę niż dawniej. Dawniej było to dodawanie gazu, prawda? Przyspieszanie przed... Jeżeli chciało się skręcić w prawo, należało trzymać pedał gazu, źle powiedziałem, ale pedał przyspieszenia wciśnięty. Natomiast jeżeli chciało się, żeby zwrotnica na lewą stronę się przerzuciło, tramwaj musiał dojeżdżać do zwrotnicy, w tym zawsze taka literka Z była na to.
Pedał. Teraz też są te pedał napięcia, dodawania mocy. Tramwaje mają przecież swoją historię, między innymi też przy okazji strajków, ale to już historia zdecydowanie...
Wypadków w 87 roku był chyba...
Właśnie to chciałem zapytać już na koniec, czy się często...
Nie, bardzo rzadko. W Warszawie była taka katastrofa, gdzie tam zginęło 7 czy 8 osób chyba tam na Wolskiej, przy gdzieś tam w okolicach Młynarskiej, ale tak w ogóle tramwaj jest środkiem
bezpiecznym.
Bezpiecznym.
Tak. Jeśli mają Państwo ochotę zobaczyć, jak to wyglądało, to nie ma problemu w dzisiejszych czasach. W internecie wszystko jest, w archiwalnych nagraniach można zobaczyć, jak ludzie wskakują do tramwaju, jadą uśmiechnięci, bo nie dość, że tramwaj, to jeszcze widzą, że nagrywają ich filmy dokumentalne. Można to zobaczyć. Bardzo, bardzo to jest ciekawe. I bardzo dobrze, że tramwaje w ogóle w Polsce zostały, bo w wielu miejscach
Jestem zwolennikiem tramwajowego ruchu, jak najbardziej cieszę się, że wróciło odbudowywanie nowych linii. Tarchomin teraz jeszcze gdzieś budują, bo wcześniej...
Wrocław ma
tak,
są plany.
Bo mieliśmy bardzo długi przestój. Linie tramwajowe były likwidowane, numery były likwidowane. Cieszę się, że to wraca. Może tutaj Państwu podpadnę, mimo że jestem sam użytkownikiem samochodu osobowego, to jednak jestem też zwolennikiem, żeby samochody miały coraz trudniej w Śródmieściu. Cieszę się, że na Emilplatr pojawiły się pasy do przejścia dla pieszych, bo tak naprawdę Śródmieście ma być dla ludzi, a nie dla samochodów. Także tutaj jestem zwolennikiem, żeby utrudniać samochodom, a ułatwiać pieszym. Ta tendencja, która się pojawiła w latach 70. likwidowania przejść dla pieszych, budowania przejść podziemnych, kładek, niekładek, tego wszystkiego, tylko żeby utrudnić kobietom z wózkami. Na szczęście od tego odchodzi. Tak.
Panie Jerzy, w przyszłym tygodniu mamy odcinek przedświąteczny, bo to już już taki czas. To może byśmy coś powiedzieli na temat świąt, ale to pomyślimy. Na dziś kończymy. Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Krzysztof Woźniak, proszę.
Dziękuję bardzo.
Z nami.